wydarzenie miesiąca. Miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
14 lutego 1942 roku Władysław Sikorski przekształcił Związek Walki Zbrojnej w Armię Krajową. I właśnie 80. rocznica utworzenia Armii Krajowej będzie wydarzeniem miesiąca lutego. Początki konspiracji wojskowej na ziemiach polskich sięgają tragicznego września 1939 roku. Wtedy to w broniącej się desperacko Warszawie, 26 września 1939 roku, w obliczu zbliżającej się kapitulacji miasta, generał Michał Karaczewi-Tokarzewski wyszedł z inicjatywą utworzenia organizacji konspiracyjnej. Uzyskał zgodę od dowodzącego obroną stolicy generała Juliusza Romla. I dzień później, 27 września, z jego inicjatywy, z inicjatywy generała Tokarzewskiego, powstała Służba Zwycięstwu Polski. Dzisiaj ten dzień obchodzimy jako Święto Polskiego Państwa Podziemnego. Służba Zwycięstwu Polski powstała w Warszawie, ale bardzo szybko rozwinęła się na teren okupowanej Polski. Władysław Sikorski, niechętny obozowi sanacyjnemu, niechętny generałowi Tokarzewskiemu, podjął decyzję o przekształceniu Służby Zwycięstwa Polski w Związek Walki Zbrojnej. Decyzję taką podjął 13 listopada 1939 roku. Związek Walki Zbrojnej rozwinął szeroką działalność zarówno pod okupacją niemiecką, jak i pod okupacją sowiecką. I właśnie Związek Walki Zbrojnej 14 lutego 1932 roku Sikorski przekształcił w Armię Krajową. Dlaczego ta kolejna zmiana nazwy? Otóż Sikorski uważał, że zmiana nazwy Związek Walki Zbrojnej na Armia Krajowa podkreśli, że Związek Walki Zbrojnej nie jest jedną z wielu konspiracyjnych organizacji działających w kraju, ale jest częścią Polskich Sił Zbrojnych. Że on jako naczelny wódz ma dwie armie. Jedną, która walczy u boku aliantu i drugą, która działa w konspiracji w kraju. W grudniu 1932 roku, podczas oficjalnej wizyty w Stanach Zjednoczonych, generał Sikorski tak mówił do swojego rozmówcy, amerykańskiego generała ze sztabu generalnego. Dowodzem dwiema armiami. Jedna składa się z Polskich Sił Zbrojnych w Zjednoczonym Królestwie i Afryce oraz Polskim Lotnictwem Marką Wojenną. Druga zaś, ilościowa znacznie silniejsza, jest to Polska Tajna Organizacja Wojskowa, rozrzucona po całym obszarze terytorialnym Rzeczpospolitej. Organizacja jest jej niemal analogiczna z organizacją Polskich Sił Zbrojnych walczących po stronie Zjednoczonych Narodów. Różni się ona zasadniczo jedynie tym, że jest ona organizacją tajną, podziemną, niedostatecznie uzbrojoną. Już Związek Walki Zbrojnej rozpoczął tak zwaną akcję scaleniową, czyli akcję jednoczenia całego podziemia niepodległościowego. Akcję tą kontynuowała również Armia Krajowa. W momencie największego swojego rozwoju, latem 1934 roku, jak szacują historycy, Armia Krajowa liczyła około 390 tysięcy żołnierzy. Tak naprawdę jednak przez Armię Krajową przewinęło się o wiele więcej Polaków, bo trzeba mieć świadomość tego, że byli tacy, którzy swoją przygodę konspiracyjną zaczynali zaraz po zajęciu ziem polskich przez wojska niemieckie i radzieckie. Byli tacy, którzy do konspiracji przyłączali się później. Byli tacy, którzy ginęli już w pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej czy radzieckiej. Byli tacy, którzy przeżyli II wojnę światową. Każdy, kto wstępował do Armii Krajowej, składał następującą przysięgę. W obliczu Boga Wszechmogącego, Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary życia mego. Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej rozkazom naczelnego wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam. Cokolwiek by mnie spotkać miało, tak mi dopomóż Bóg. Osoba odbierająca przysięgę mówiła w tym momencie. Przyjmuję cię w szeregi Armii Polskiej, walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią. Armia Krajowa, działająca w czasie II wojny światowej, miała olbrzymi wkład w klęskę III Rzeszy. Rozwinęła bardzo wszechstronną działalność. Jedną z form działania Armii Krajowej był wywiad. Jeden z brytyjskich oficerów zajmujących się wywiadem wojskowym tak ocenił wkład meldunków Armii Krajowej w ostateczne zwycięstwo nad III Rzeszą. Cytuję. Spośród 45 770 raportów wywiadowczych z okupowanej Europy, które dotarły w czasie wojny do aliantów, 22 047, czyli 48%, pochodziło ze źródeł polskich. Wynika z tego, że w ciągu ostatnich 5 lat polscy agenci w Europie pracowali bez przerwy i że dostarczyli oni, mimo wielkiego zagrożenia dla siebie i swoich rodzin, wielką ilość materiału wszelkiego rodzaju, i obejmującego wiele tematów. Polski wywiad miał bezcenny wkład w planowanie i wykonanie inwazji kontynentu oraz w ostateczne zwycięstwo wojsk sojuszniczych w Europie. Polski wywiad zdobył informacje o ataku Hitlera na Związek Radziecki. Informacje przekazano za pośrednictwem Brytyjczyków Stalinowi. Stalin te informacje zlekceważył. Polski wywiad uprzedził Stalina, że celem ofensywy letniej w 1942 roku wojsk niemieckich nie będzie Moskwa, jak uważał Stalin, ale będzie Wołga i Kaukaz. Stalin zlekceważył te informacje. Potem z olbrzymim trudem zatrzymał wojska niemieckie na Kaukazie i pod Stalingradem. Polski wywiad wreszcie miał olbrzymi wkład w walce z niemieckimi cudownymi broniami, samolotami odrzutowymi V1 i rakietami V2. Dzięki ustaleniom polskiego wywiadu alianci mogli zbombardować fabrykę cudownej broni w Peenemünde. Potem Niemcy przenieśli produkcję i eksperymenty z rakietami V2 na ziemię polskie. Udało się przechwycić taką prawie nieuszkodzoną rakietę, którą potem samolot brytyjski wywiózł do Wielkiej Brytanii. Ta cenna zdobycz bardzo pomogła Brytyjczykom w rozszyfrowaniu tajemnicy napędu i działania niemieckiej cudownej broni, rakiet V2. Armia Krajowa to wywiad, Armia Krajowa to również działania dywersyjne. Jak szacują historycy, w czasie II wojny światowej polski ruch oporu zniszczył m.in. 550 pociągów i ponad 200 mostów. Przez Polskę szły linie komunikacyjne na wschód, na front wschodni. Każdy zniszczony pociąg, każdy zerwany most oznaczał, że gdzieś tam żołnierze Wehrmachtu walczący pod Moskwą, nad Wołgą, na Kaukazie nie dostali na czas zaopatrzenia. Nie dojechała amunicja, nie dojechała żywność, nie dojechała broń. To nasz wkład w klęskę III Rzeszy na froncie wschodnim. Ale dywersja to nie tylko walka o szyny, to nie tylko niszczenie mostów, przepustów, wysadzanie torów czy niemieckich transportów wojskowych. To również akcje odbijania więźniów z tą najbardziej znaną akcją pod Arsenałem, kiedy to w marcu 1943 roku w centrum Warszawy uwolniono w błyskotliwej akcji przewożonych polskich więźniów, wśród których był Jan Bytnar Rudy. To rozbicie więzienia w Pińsku dokonane przez Jana Pilnika Ponurego, i wiele innych podobnych akcji. Dywersja to są również akcje likwidacyjne. Państwo podziemne, którego pion wojskowy stanowiła Armia Krajowa, miało swoje sądy. Te sądy wydawały wyroki. Wśród tych wyroków były również wyroki śmierci. Zarówno na niemieckich oprawców, jak i na polskich zdrajców. Największym sukcesem w tej dziedzinie polskiego ruchu oporu była likwidacja Franza Kuczery, który objął w 1943 roku stanowisko dowódcy SS i Policji Nazistycznej Warszawskiej. Mimo że Kuczera bardzo się pilnował, ukrywał swoje prawdziwe nazwisko, jeździł samochodem z ochroną po bardzo krótkiej trasie, udało się dokonać skutecznego zamachu. Wilhelm Koppe, sekretarz stanu do spraw bezpieczeństwa, podczas posiedzenia tzw. rządu generalnej guberni 16 lutego 1934 roku, dwa tygodnie po wykonanym zamachu, powiedział z wyraźnym podziwem: członkowie nacjonalistycznego ruchu oporu przygotowali ten zamach tak precyzyjnie, że można by go nazwać koronkową robotą. Franz Kuczera był najwyższej rangi dygnitarzem niemieckim, zlikwidowanym przez ruch oporu w całej okupowanej Europie przez miejscowych konspiratorów. Armia Krajowa to również działania partyzanckie. Początkowo Armia Krajowa uważała, że Niemcy są zbyt silni, że trzeba poczekać z wojną partyzancką. Kiedy jednak klęska Rzeszy była coraz bliższa? W 1933 roku, w 1934, znaczna część struktur Armii Krajowej przeszła do działań partyzanckich. Takim legendarnym partyzantem Armii Krajowej, dowódcą partyzanckim na Kielecczyźnie, był Jan Piwnik, pseudonim Ponury. Kielecczyzna, Lubelszczyzna, Małopolska, Wileńszczyzna to były te obszary, gdzie w sposób szczególny rozwinęła się partyzantka Armii Krajowej. Strategia Armii Krajowej zakładała przygotowania do przyszłego powstania zbrojnego. Liczono bowiem na powtórzenie się sytuacji z I wojny światowej i liczono, że nadejdzie taki moment, kiedy będzie trzeba w całym kraju poderwać się do walki, aby walczyć o wolną Polskę. Takim swoistym powstaniem strefowym była akcja Burza. Akcja Burza, która zaczyna się na początku roku 1934, miała dwa cele. Przyspieszyć koniec okupacji niemieckiej i wyzwolenie się Polski i uchronić Polskę przed sowiecką okupacją. Akcja Burza najpierw zaczęła się na Wołyniu, bo tam najszybciej przed wojną granicę Polski przekroczyły oddziały Armii Czerwonej. Potem żołnierze Armii Krajowej razem z Armią Radziecką zdobyli Wilno. Żołnierze Armii Krajowej mieli duży udział w zdobyciu Lwowa. Akcja Burza na Lubelszczyźnie przyczyniła się do zdobycia samodzielnie przez polskie oddziały wielu mniejszych miast, takich jak Lubartów. Żołnierze Armii Krajowej pomogli Armii Radzieckiej zdobyć Lublin. Akcja Burza zaistniała również w Białostockim, w Kieleckiem, w Małopolsce. W sumie, jak się oblicza, w akcji Burza wzięło udział 100 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Póki w pobliżu byli Niemcy, współpraca między zakowcami i oficerami Armii Czerwonej układała się bardzo dobrze. Ale kiedy Niemcy byli pokonani, aresztowano polskich dowódców i żołnierzy. Wielu z nich znalazło się później w głębi Związku Radzieckiego w obozach. Akcja Burza była sukcesem od strony militarnej. Akcja Burza nie przyniosła zakładanych celów politycznych. Dlatego podjęto tą najbardziej kontrowersyjną decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego. Powstanie Warszawskie, które trwało od 1 sierpnia 1934 roku do 2 października tego roku, było bez wątpienia największym zbrojnym osiągnięciem, wyczynem Armii Krajowej. Heroiczna walka przez 63 dni w Warszawie o każdą kamienicę, o każdy dom nie miała precedensu. W okupowanej Europie. W okupowanej Europie też wybuchały powstania, chociażby w Paryżu, w Pradze, w Mediolanie, ale żadne z nich nie miało tej skali, nie trwało tak długo, nie było tak heroiczne, jak Powstanie Warszawskie. Jak się szacuje, straty Armii Krajowej w walce to około 100 tysięcy poległych, 50 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej zostało wywiezionych do Związku Radzieckiego i uwięzionych. Armia Krajowa w swojej krótkiej, niespełna 3-letniej historii miała 3 komendantów głównych. Pierwszym był Stefan Rowecki, aresztowany przez Niemców latem 1933 roku. Został natychmiast wywieziony do Niemiec. Niemcy bowiem mieli świadomość, że Polacy będą go próbowali odbić. Lato 1933 roku, to już jest po klęsce pod Stalingradem, to już jest po klęsce w Afryce Północnej. Niemcy widzą, że szala w tej wojnie się przechyla na korzyść aliantów. Niemcy widzą, że armie sprzymierzonych coraz bardziej zbliżają się do III Rzeszy. Próbują więc Niemcy pozyskać Stefana Roweckiego. Chcą go przekonać do kolaboracji. Chcą go przekonać, aby Armia Krajowa zaprzestała walki z Niemcami i skierowała swoje pistolety i karabiny przeciwko Armii Czerwonej. Rowecki odmawia. Zostaje uwięziony przez Niemców i zamordowany najprawdopodobniej po wybuchu Powstania Warszawskiego. Drugim komendantem Armii Krajowej był Tadeusz Burkomorowski. To ten, który podjął decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego. Po klęsce powstańczej Warszawy trafił do niemieckiej niewoli. Potem znalazł się na emigracji. Na tej emigracji umarł, jak wielu innych powstańców warszawskich. Trzecim komendantem głównym Armii Krajowej był generał Leopold Okulicki, niedźwiadek. Objął kierownictwo nad Armią Krajową po kapitulacji Powstania Warszawskiego. To on podjął decyzję o rozwiązaniu Armii Krajowej 19 stycznia 1935 roku. W obliczu ofensywy styczniowej Armii Czerwonej, widząc, że lada moment całe ziemie polskie będą zajęte przez Armię Czerwoną, zadecydował o rozwiązaniu Armii Krajowej. W ostatnim rozkazie pisał: żołnierze sił zbrojnych w kraju, postępująca szybko ofensywa sowiecka doprowadzić może do zajęcia w krótkim czasie całej Polski przez Armię Czerwoną. Nie jest to jednak zwycięstwo słusznej sprawy, o którą walczymy od roku 1939. W istocie bowiem, mimo stwarzanych pozorów wolności, oznacza to zmianę jednej okupacji na drugą, przeprowadzoną pod przykrywką tymczasowego rządu lubelskiego, bez wolnego narzędzia w rękach sowieckich. Swój rozkaz Okulicki zakończył następująco: żołnierze Armii Krajowej, daję wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości państwa polskiego i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami narodu i realizatorami niepodległego państwa polskiego. W tym działaniu każdy z was musi być dla siebie dowódcą. Wierzę głęboko, że zwycięży nasza sprawa święta, że spotkamy się w prawdziwie wolnej i demokratycznej Polsce. Leopold Okulicki był jednym z porwanych przywódców Polski podziemnej w marcu 1935 roku. Potem był sądzony w procesie moskiewskim w czerwcu tegoż roku, a w grudniu najprawdopodobniej w więzieniu został zamordowany. I jakie to symboliczne, że jeden komendant główny Armii Krajowej zginął z rąk niemieckich okupantów. Drugi komendant znalazł się na emigracji. Trzeci komendant został zamordowany przez oprawców ze Związku Radzieckiego. Tragedie Armii Krajowej, której żołnierze po zakończeniu wojny byli szykanowani, byli prześladowani, byli więzieni, byli mordowani, bardzo dobrze oddał Kazimierz Wierzyński. Posłuchajmy jego wiersza na rozwiązanie Armii Krajowej. Za dywizję wołyńską, nie kwiaty i wianki, szubienica w Lublinie, ojczyste majdanki. Za sygnał na północy, bój pod Nowogródkiem, długi urlop w więzieniu, długi ze skutkiem. Za bój o naszą Rossę, ostrą bramę, Wilno, sucha gałąź lub syłka na rozpacz bezsilną. Za dnie i noce śmierci, za lata udręki, taniec w kółko raz w oczy, a drugi raz w szczęki. Za wsie spalone, bitwy, gdzie chłopska szła czelać, list gończy, tropicielski, dopaść i rozstrzelać. Za mosty wysadzone z ręki robotniczej, węszyć, gdzie kto się ukrył, psy spuścić ze smyczy. Za wyroki na katów, za celny strzał Chrysta. Jeden wyrok do tjurmy, dla wszystkich do czysta. Za Warszawę, Warszawę powstańcze zachcianki. Specjalny oddział śledczy, przyłożyć do ścianki. Zwinąć chorągiem z masztu, krepą jest zasnuta. Za dywizję Rataja, okrzei Traugutta. Pociąć sztandar w kawałki, rozdać wśród żołnierzy. Na drogę niech go wezmą, na sercu niech leży. Ta dywizja Rataja, okrzei Traugutta to są dywizje w powstaniu warszawskim. Pod koniec tego powstania poszczególne dzielnice przekształcono w dywizję Armii Krajowej, nadając nim właśnie takich patronów. Żołnierze Armii Krajowej na uznanie, na szacunek musieli czekać do upadku komunizmu. Musieli czekać do roku 1989. Wielu z nich nie dożyło tych czasów. Wielu z nich zmarło w zapomnieniu w kraju albo na emigracji. I na koniec tego krótkiego wspomnienia o Armii Krajowej wypowiedź największego z Polaków, Jana Pawła II. Ojciec Święty Jan Paweł II 4 listopada 1993 roku powiedział: Błogosławię z serca w sposób szczególny przedstawicieli Armii Krajowej. O nich musimy myśleć i myślimy jako o bohaterach, którym wiele zawdzięczamy, a których nie uszanowano. Nie można powiedzieć, że nie uszanował ich naród, ale nie uszanowała ich władza i niszczyła tych bohaterów narodowych w sposób okrutny. Tego nie można zapomnieć.